Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Czym dla muzułmanina jest śmierć i co o życiu po śmierci pisze Koran? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć w cyklicznej rubryce Wobec Islamu. Opowiemy też o cudownym ocaleniu z największego pożaru w Europie, leżącej niedaleko kuźni raciborskiej kaplicy Marii Magdaleny. 3 listopada wita Państwa Beata Zajączkowska. Zaczynamy od watykańskich aktualności.
Tylko jedność rodziny czyni z niej ognisko miłości, dom otwarty na życie i szkołę wartości chrześcijańskich. Dawanie o tym świadectwa stawia sobie za cel ruch Nowe Rodziny, powiedział papież, przyjmując w Watykanie 400-osobową grupę jego przedstawicieli. Ruch powstał przed 40 laty. Założyła go Chiara Lubik w ramach utworzonego przez siebie ćwierć wieku wcześniej ruchu Focolari. Dziś należy do niego 800 tysięcy rodzin w ponad 180 krajach świata, w tym również w Polsce.
Benedykt XVI nawiązał do tytułu spotkania zorganizowanego przez ruch Nowe Rodziny. Brzmi on: dom zbudowany na skalę, życie Ewangelią, odpowiedzią na dzisiejsze problemy rodziny. Ojciec Święty zwrócił uwagę na liczne dziś trudne sytuacje rodzinne. Wspomniał tu niepewność narzeczonych co do decyzji o założeniu rodziny, kryzysy małżeństw, separacje i rozwody, związki niesakramentalne, niełatwe warunki życia wdów, rodzin doświadczających trudności czy opuszczonych dzieci.
Auspico di cuore.
Z serca życzę, by również dzięki waszemu zaangażowaniu można było przygotować programy duszpasterskie wychodzące naprzeciw coraz większym potrzebom współczesnej rodziny i licznym wyzwaniom, przed jakimi ona stoi. Chodzi o to, by potrafiła podołać swojej szczególnej misji w Kościele i świecie. Zgodnie z Bożym planem, rodzina jest miejscem świętym i uświęcającym. Kościół, który zawsze był jej bliski, dzisiaj wspiera ją w tej misji jeszcze bardziej. Liczne są bowiem zagrożenia uderzające w nią od wewnątrz i z zewnątrz.
Papież przyjął na audiencjach prywatnych 10 biskupów portugalskich, którzy rozpoczęli dziś wizytę ad limina apostolorum. Wśród nich był przewodniczący Episkopatu Portugalii. W wywiadzie dla naszej rozgłośni arcybiskup Bragi, José Ferreira de Costa Ortiga, zwrócił uwagę na troski tamtejszego kościoła.
Jedną z nich jest zmniejszanie się liczby katolików praktykujących. Niepokoi nas niekonsekwencja wierzących, czyli brak związku wiary z życiem i zajmowanie czasem stanowiska niezgodnego z wyznawaną przez siebie wiarą. Zmniejsza się liczba powołań kapłańskich i zakonnych. Laicyzacja społeczeństwa dotyka również życia Kościoła. Są jednak także zjawiska pozytywne, takie jak wzrastanie u pewnych ludzi poczucia przynależności do Kościoła. Ci, którzy naprawdę są chrześcijanami, okazują to również na zewnątrz. Zauważa się u nich większą współodpowiedzialność za Kościół. We wszystkich diecezjach spotykamy osoby zaangażowane w przemienianie świata przez Ewangelię, ludzi, którzy czytają i rozważają Słowo Boże, by je głosić, na przykład w ramach katechezy. Wiadomo, że w Portugalii obok chrześcijańskiej większości istnieje tu mniejszość całkowicie ogarnięta laicyzmem. Nieraz jest on otwarty, kiedy indziej zakamuflowany. Wywiera silny wpływ i warunkuje wiele decyzji politycznych. Uważam, że państwo nie powinno ulegać takim naciskom, ażeby respektować wolność wszystkich obywateli. Wtedy Kościół może współpracować z państwem, a o tym właśnie mówi konkordat w preambule.
Niedawny list 138 muzułmańskich uczonych do papieża oraz innych zwierzchników wspólnot chrześcijańskich zasługuje na bardzo pozytywną ocenę. Stanowi zachętę do dialogu mimo zachodzących między nami różnic. Taką opinię wydali profesorowie Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich oraz Islamistyki. W swoim oświadczeniu zwracają oni uwagę niemuzułmanów na zalety wspomnianego listu. Czują się do tego upoważnieni, gdyż od dawna pogłębiają znajomość kulturowego i religijnego dziedzictwa islamu, utrzymując równocześnie regularne kontakty z muzułmanami.
katoliccy profesorzy islamistyki wskazują na szeroką perspektywę listu 138 muzułmańskich uczonych. Jego sygnatariusze reprezentują różnorodne kierunki religijne islamu i pochodzą z wielu krajów. Zwracają się do wszystkich zwierzchników różnych kościołów chrześcijańskich, 28 z nich wprost wymieniając. Biorą pod uwagę całą ludzkość, a zwłaszcza tych, którzy wierzą w jedynego Boga, muzułmanów, chrześcijan i Żydów. Zależy im na doczesnych losach świata, a zarazem na dobru nieśmiertelnych dusz ludzkich. Stary i Nowy Testament interpretują w oparciu o tekst oryginalny, mianowicie hebrajski, aramejski i grecki. Dowodzi to naukowej ścisłości. Z Koranu cytują teksty mówiące o wolności religijnej i o wyznawcach innych religii monoteistycznych. Te ostatnie sygnatariusze listu interpretują w sposób życzliwy chrześcijanom, zwrócono uwagę w oświadczeniu Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich.
Mała, drewniana, w środku lasu, otoczona największym w Europie pożarem. Mimo to ogień jej nie strawił. Minęło 15 lat od ugaszenia tragicznego pożaru lasów wokół Kuźni Raciborskiej. Symbolem tamtej walki z żywiołem jest dla strażaków drewniana kapliczka, tak zwana Magdalenka. Strażacy, którzy wówczas bronili tej niezwykłej budowli przed ogniem, są przekonani, że byli świadkami cudu. Od tamtego czasu kaplica świętej Magdaleny stała się ich stałym miejscem modlitewnych spotkań. Miejsce to odwiedził Paweł Jurek.
Pan Bóg czyni cuda przez ludzi i tymi ludźmi, przez których ten cud się dokonał, byli w dużej mierze strażacy.
Biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Gerard Kusz.
Pan Bóg, można powiedzieć tak, w sposób niezwykły, czyli cudowny, uchronił kaplicę od zniszczenia, bo tutaj się ogień zatrzymał i to był ten cud, że zmienił się kierunek wiatru i kaplica została uratowana. I na tym polegają cudowne działania Pana Boga, że to, co w ludzkich oczach wydaje się niemożliwe, u Pana Boga jest możliwe. I to jest ten cud.
Wszystko to było pierwszy raz spalone w 1989 roku. I wtedy Magdalenka po raz pierwszy cudownie ocalała.
Były prezes Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie gliwickim Tadeusz Mamok.
W 1992 roku byliśmy już bardziej uczuleni na to miejsce, ale tak jak i w pierwszym przypadku, chyba tylko niebiosa przyszły z pomocą, oczywiście i strażacy też, bo jednak strażacy pamiętali o tym miejscu kultu religijnego, o tym, że jednak tutaj zawsze w lipcu są pielgrzymki związane z odpustem, a od tego roku pamiętnego 92, kiedy po raz wtóry cudownie ocalała, my, strażacy, ochotnicy i Państwowej Straży Pożarnej, spotykamy się tutaj na tradycyjnej pielgrzymce, przede wszystkim, żeby Panu Bogu podziękować za to, że ocalił resztę, a miało się jeszcze co palić, to fakt, ale przede wszystkim ocalił Magdalenkę. My także spotykamy się tutaj w celu takim, aby podziękować także i pomodlić się za dwóch strażaków, którzy wtedy, no niestety, oddali swój najcenniejszy dar, dar życia.
Oni to miejsce uważają za miejsce święte, miejsce szczególne.
Kapelan strażaków ksiądz Piotr Faliński.
Z różnych przyczyn, bo po pierwsze wiadomo, odbywała się w 92 wielka tragedia tu na tym terenie. Spłonęło mnóstwo lasu, ogień podchodził pod to miejsce, pod tą Magdalenkę. Jedni mówią na skutek zmiany wiatru, zwał jak zwał. W każdym razie jest jednoznaczne stwierdzenie, że cudem to miejsce zostało ocalone. No, Pan Bóg ma swoje metody i swoje drogi. I praktycznie od tego momentu, jak to miejsce zostało ocalone, było jednoznaczne określenie, że to miejsce będzie miejscem szczególnym dla strażaków. Tu my nie byliśmy w stanie nic zrobić. Jakby nie Pan Bóg, jakby nie ten cud, no to tego miejsca nie ma.
Koło ogniem otoczone, bo tutaj nie wiem ile wozów, bo to nie można było wchodzić do lasu, bo zresztą synców wchodzić do lasu, było obstawione strażami, było wszystko oblone wodą, pianą, było zabezpieczone. To była bardzo wysoka temperatura, bo około 50 stopni było, nie było czym oddychać. Ja mieszkałem około 300-400 metrów od lasu. Nie wyprowadzić, ale jeszcze z tego względu, że nikt nie zostawi całego majątku na pastwę lesu.
Po prostu ten ogień, jak kapisa tu jest, nie? To się po prostu odsunął z tego świętego miejsca, nie? Trzy razy. Tak by z góry coś przyszło, nie? No to jest na faktach, nie? Bo masa ludzi tego widziało, nie? Nawet i Czechy przyjali to loli wszystko, nie? Pijano wszystko, nie? I po prostu ogień się odsunął z tego świętego miejsca tu, nie?
Jest taki pomysł, który ciągnie się od pewnego czasu, żeby akurat to miejsce było takim centralnym miejscem kultu strażaków w całej diecezji.
Cudowna Magdalenka gdzieś około XVIII wieku. Prawdopodobnie to powstało.
Ksiądz Marcin Gajda, proboszcz parafii w Sośnicowicach, na terenie której znajduje się Magdalenka.
Jak tu ktoś opisuje, że na jednej z belek jest wyryty napis 1784 rok. Legend i historii na temat powstania tego świętego miejsca jest kilka, ale na pewno jest to miejsce, gdzie zatrzymywali się pątnicy, którzy szli do Częstochowy czy na Górę Świętej Anny. Mówi się o tym, że kiedyś zgubiła się tam córka hercoga z Ród i znaleziono ją nad takim rowem. I w dowód tego i w dowód wdzięczności, że odnaleziono właśnie córkę, hercog postanowił postawić kaplicę świętej Marii Magdaleny. Trudno powiedzieć, dlaczego właśnie Marii Magdaleny, ale te kaplice tam postawiono. Obraz przedstawia Marię Magdalenę jako osobę pokutującą, ale trzeba powiedzieć, że jest to miejsce na pewno przyciągające swoim urokiem, miejsce wyjątkowo takie napełnione Bożą obecnością, obecnością tej świętej, co zresztą wskazuje fakt na to, że kilka razy pożar, który gdzieś tam wybuchał, zawsze przy tym miejscu się zatrzymywał. To znaczy kapliczka nigdy nie została strawiona, a właściwie to było zawsze to miejsce odwrotu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ja widzę wiele osób, które tam przychodzą, które się modlą. My wydaliśmy taki folder, między innymi tam jest kilka takich zdjęć pokazujących takie charakterystyczne zamodlenie. To widać naprawdę coś takiego wyjątkowego. I coś się w tym miejscu na pewno dzieje takiego bardzo pozytywnego pod kątem przemiany duchowej, ale wydaje mi się takiego wewnętrznego też jakiegoś naładowania tymi pozytywnymi wartościami. Ale to jeszcze do tego dochodzi natura, ten las, ta cisza, która tam jest, to wszystko, co się tam dzieje, jest takie miejsce cudowne, gdzie dokonują się właśnie w tym współczesnym świecie, szalonym świecie, jeszcze takie zwykłe, normalne Boże cuda.
Kaplica świętej Marii Magdaleny, która przed 15 laty cudownie ocalała od ognia, znajduje się na granicy województw śląskiego i opolskiego, pomiędzy Gliwicami a Kędzierzynem Koźlem.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Śmierć pochówek i życie po śmierci. Śmierć dla muzułmanów jest częścią życia i stanowi przejście do rzeczywistości pozaziemskiej. My nie daliśmy nieśmiertelności żadnemu człowiekowi przed Tobą. Każda dusza zakosztuje śmierć, zapewnia muzułmanów Koran. Osoba umierająca nie powinna zostać sama. Najczęściej towarzyszą jej najbliżsi i przyjaciele, którzy wspominają wszelkie dobro, którym Bóg obdarzył ją w ciągu całego życia. Zgromadzeni proszą Boga także o miłosierdzie i odpuszczenie grzechów dla umierającego. Należy pamiętać, aby w ostatnich momentach życia jego twarz zwrócić w kierunku Mekki i powtarzać muzułmańskie wyznanie wiary. Nie ma bóstwa innego niż Bóg. Mohamed jest posłańcem Boga. Natychmiast po śmierci następuje rytualne obmycie zwłok, którego dokonują najbliżsi. Kobiety obmywają kobiety, mężczyznę mężczyźni. Wszelkie czynności poprzedza wypowiedzenie basmali, to znaczy krótkiej formuły modlitewnej, która brzmi Bismillahirrahmanirrahim, w imię Boga miłosiernego i litościwego. Oznacza to, że do obmycia zwłok dopuszczeni są tylko muzułmanie. Następnie ciało owija się w białe płótno jako znak całkowitego oddania Bogu. W krajach, gdzie wymagane jest złożenie zmarłych do trumny, powinna ona być bardzo prosta. Pogrzeb powinien odbyć się w ciągu 24 godzin od śmierci. Przygotowane do pochówku zwłoki przenosi się do meczetu lub najczęściej bezpośrednio na cmentarz, gdzie odmawiane są specjalne modlitwy. Modlitwa pogrzebowa jest stosunkowo krótka, odmawia się ją na stojąco, bez wykonywania obowiązujących podczas modlitwy rytualnej pokłonów. Najczęściej składa się ona z czterech części, oddzielonych wezwaniem Allahu Akbar, Bóg jest wielki. Po pierwszym wezwaniu odmawia się pierwszą surę Koranu, Al-Fatiha. Po drugim następuje uwielbienie Boga, które można wyrazić słowami następującej modlitwy. Chwała Bogu pierwszemu i ostatniemu, jawnemu i ukrytemu, Bogu wszechmogącemu. Chwała temu, który uśmierca żywych, ożywia zmarłych i wskrzesza ich z grobów. Chwała Bogu, który jest początkiem i do którego się powraca. Chwała Mu na tym i na tamtym świecie. Kolejna część modlitwy pogrzebowej, którą wprowadza wypowiedziane po raz trzeci wezwanie Allahu Akbar, zawiera modlitwę za zmarłego. Może ona brzmieć następująco. Boże, przebacz mu. Boże, zaprawdę on jest Twoim sługą i synem sługi Twojego, synem Twojej wspólnoty. Świadczył, że nie ma Boga oprócz Ciebie jedynego, który nie masz współtowarzyszy, oraz że Mohamed jest Twoim sługą i posłańcem, a Ty wiesz o tym najlepiej. Boże, jeśli czynił dobro, obdarz go dobrem, a jeśli czynił zło, bądź ponad zło, które było jego udziałem. Boże, nie pozbawiaj nas nagrody za niego i nie win nas za jego czyny. Ostatnie, czwarte wezwanie Allahu Akbar oznacza zaproszenie do modlitwy spontanicznej, którą uczestnicy uroczystości pogrzebowych odmawiają w milczeniu. Modlitwę pogrzebową kończy przekazanie sobie wzajemnego pozdrowienia pokoju. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pokój i miłosierdzie Boże niech będą z Wami. Grzebanie zmarłych jest zadaniem mężczyzn. Również w grobie kładzie się zmarłego tak, aby leżał na prawym boku z twarzą zwróconą w kierunku Mekki. Następnie wszyscy uczestnicy pomagają zasypać grób, recytując przy tym fragment Koranu. Z ziemi was stworzyliśmy i sprawimy, iż do niej powrócicie i z niej was wyprowadzimy po raz drugi. Rodzina zmarłego zobowiązana jest do 40-dniowego odmawiania Koranu i wspierania w tym czasie potrzebujących. Groby muzułmanów powinny być bardzo skromne. W tradycji muzułmańskiej nie ma zwyczaju ozdabiania ich kwiatami. Nie zapala się także lampek i świec. Odwiedzanie grobów ma bardziej przypominać o własnej śmierci, niż wyrażać pamięć o zmarłych. W tym kontekście muzułmanie często powtarzają słowa słynnego teologa islamskiego Al-Ghazaliego: kto często myśli o własnym grobie, ten znajdzie w nim rozkosze nieba. Natomiast kto o nim zapomni, ten znajdzie w nim otchłań piekła. Eschatologii islamu poświęciliśmy 19 odcinek naszego cyklu Wobec islamu. Dlatego w tym miejscu wspominamy tylko o dwóch momentach dotyczących duszy zmarłego. W momencie umierania pojawia się anioł śmierci, który zabiera duszę umierającego i zgodnie z tradycją zanosi ją do nieba. Jeśli należy do sprawiedliwych, dowie się w niebie, że Bóg wybaczył jej wszystkie grzechy i przewinienia oraz że jej miejscem jest raj. Po pierwszym sądzie dusza wraca do swego ciała, oczekując zmartwychwstania. Jeśli jednak dusza należy do przeklętych, zostaje zawrócona już przy bramie niebios i odrzucona wraca na ziemię. Drugim ważnym elementem jest tak zwane przesłuchanie przez aniołów, które odbywa się po złożeniu zmarłego do grobu. Odpowiedzialni za ten rodzaj przesłuchania aniołowie Munkar i Nakir stawiają zmarłym następujące cztery pytania. Kto jest Twoim Bogiem? Kto jest Twoim prorokiem? Jaka jest Twoja religia? Jaki jest kierunek zanoszonych przez Ciebie modlitw? Jeśli zmarły odpowie, że chodzi o Boga, Mahometa, Islam i Mekkę, zostanie pocieszony i otrzyma obietnicę nieba. W przypadku udzielenia innych odpowiedzi niż te, których oczekują aniołowie, doświadczy udręk, które będą przed smakiem mąk piekielnych. Jako jeden z głównych tematów przepowiadania Mahometa, życie po śmierci opisane jest w Koranie w sposób obszerny i szczegółowy.
Tu Radio Watykańskie. Rubryką Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy nasz magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.